Witam Cię, człowieku rozumny. Dzisiaj chciałbym zaprosić Cię na mrożącą krew w żyłach, przynajmniej moich, wizytę na oficjalnej stronie internetowej trwającego w kościele synodu o synodalności, a następnie przedstawić postać świętego Franciszka Salezego. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam, ten kanał, ten program rozwijają się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. 11 czerwca będzie odprawiona msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich dobrodziejów mojej pracy publicystycznej. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Przypomnijmy słowa, którymi papież Franciszek rozpoczął trwający do przyszłego roku w Kościele synod o synodalności.
Świętej pamięci ojciec Kongar powiedział: nie ma konieczności, aby tworzyć nowy kościół. Wystarczy stworzyć inny kościół.
Jak bardzo inny kościół ma być wynikiem trwającego synodu, przekonać się moim zdaniem możemy po wizycie na stronie internetowej tegoż. Jesteśmy na stronie synodresources.org. Linka do tej strony podam pod filmem. Co to jest za strona? Czy to jest jakaś strona dla dzieci albo dla młodzieży? Może jacyś sympatycy synodu ją stworzyli, powiedzmy, oddolnie? Wejdźmy w zakładkę Kontakt. Kontakt. Generalny sekretariat Synodu Biskupów w Watykanie. Jesteśmy zatem na oficjalnej stronie internetowej trwającego synodu o synodalności. Zanim pokażę Wam główny materiał, dla którego w ogóle ten odcinek powstał, bo ten materiał wbił mnie w fotel, zobaczmy sobie jeszcze na stronę główną. Czy macie wrażenie, że jesteśmy na stronie katolickiej? Czy macie wrażenie, że jesteśmy na stronie internetowej tworzonej przez Sekretariat Biskupów w Watykanie? No więc poszukajmy może najpierw jakichś symboli religijnych. Szukamy i jest. Zaraz niedaleko twarzy ojca Jamesa Martina, do którego zaraz dojdziemy, widzimy pierwszy symbol religijny. Poniżej taki krzyżyk jest narysowany. I jadąc jeszcze w dół, mamy coś, co również należałoby chyba zaliczyć do symboli katolickich. Wróćmy na górę tej strony. Tutaj mamy, o, wiatrak, czyli ekologicznie jest. To jest ważne. Zresztą z drugiej strony również jest wiatrak. I zobaczmy, co piszą tutaj na stronie głównej. To są różne materiały i trafiamy na taki materiał. Przemieniający efekt synodu. Ta przemiła pani nazywa się Janet Obanay Williams. To jest lesbijka. Jak tutaj jest napisane, członek jezuickiej parafii w Londynie, natomiast można posłuchać, co ma nam do zakomunikowania pani Janet. Posłuchajmy.
Hello, my name is Janet and I go to Farm Street Church in London.
Witajcie, mam na imię Janet. Uczęszczam do Farm Street Church w Londynie. Ksiądz z naszej parafii, ksiądz Dominik, poprosił mnie, żebym była reprezentantem synodalnym naszej parafii. W naszym kościele mamy mszę dla społeczności LGBT, a ja mam partnerkę, z którą jestem od 34 lat. Żeby podsumować, jak przebiegł u nas ten synodalny proces w parafii Farm Street, moją rolą było zebranie informacji z każdego zakątka parafii. Robiłam to przez ankiety i małe grupy fokusowe. Nasza praca LGBT była prowadzona przez Martina Prendergasta. To chciałbym powiedzieć konferencji biskupów, to, że by się wybrano jako team leader dla procesu synodalnego w parafii Farm Street, to było dla mnie coś absolutnie przemieniającego. Jako lekarz nigdy nie czułam opresji na sobie jako osoba LGBT, będąca z kobietą od 34 lat. Ale dopiero teraz uświadomiłam sobie, że jednak coś trzymałam w sobie, filtrowałam to, co mówię i generalnie raczej byłam skryta na temat mojego życia osobistego. A teraz możliwość bycia po prostu sobą, zbierając informacje w naszej parafii na temat tego, co każdy z nas myśli o Kościele katolickim. Zdałam sobie sprawę, że teraz mogę być w pełni sobą, z godnością. Zawsze czułam, że mam godność w oczach Boga. Ale ten proces synodalny pomógł mi nadgonić jakby wewnętrznie. I na koniec powiem, że jasne, że ten proces będzie trwał. W naszej parafii będziemy kontynuować, również w naszej grupie LGBT. Papież Franciszek już przemienił Kościół katolicki. Jestem katoliczką tylko z jego powodu. Modlę się, aby ten proces był kontynuowany i jestem absolutnie przekonana, że Duch Święty jest w tym procesie. To tyle może z wypowiedzi pani Janet. Oczywiście z tej wypowiedzi nie wynika, czy poczuła się teraz akceptowana w kościele pomimo tego, że ma świadomość, że musi wyrzec się pewnych rzeczy, czy też wręcz przeciwnie, zaczyna odczuwać, że Kościół niedługo wyrzeknie się pewnych rzeczy i wtedy ona będzie mogła się czuć w pełni, jak to powiedziała, sobą. Wróćmy na stronę główną i tutaj jeszcze kliknijmy w ten artykuł niedaleko. Budowanie mostu dla osób LGBTQ. Przypominam, że cały czas jesteśmy na oficjalnej stronie Synodu o Synodalności, stronie asygnowanej przez Generalny Sekretariat Synodu Biskupów. Budowanie mostów. Zobaczymy, co powie nam ojciec Martin. Tu jest artykuł i ojciec Martin powie nam tak.
Is there a place for lesbian, gay,
czy jest miejsce dla lesbijek, gejów, biseksualistów i transseksualistów w Kościele katolickim? Skąd mogą wiedzieć, że Bóg ich kocha? Jak osoby LGBT mogą znaleźć miejsce w Kościele, które często wygląda jak ich wróg? Czy hierarchowie Kościoła powinni zwalniać ludzi, którzy wstępują w małżeństwa homoseksualne? Oto tematy, którym poświęcam moją najnowszą książkę, Budowanie mostu. Kościół katolicki ma obowiązek przyjmować ludzi LGBT, pokazywać im, że są ukochanymi dziećmi Boga, celebrować ich dary, słuchać ich, towarzyszyć im, cierpieć z nimi, a nawet za nich. Dlaczego? Bo są ludźmi. Są też katolikami. Byli ochrzczeni, więc są tak samo członkami Kościoła jak ja, ich lokalny biskup czy papież. A ostatnio było coraz więcej oznak takiej akceptacji. Najsłynniejszy chyba cytat z papieża Franciszka to: kim jestem, aby osądzać? To może na razie wystarczy. Taka wypowiedź ojca Martina. Wracamy na stronę główną. Przejdźmy jeszcze do zakładki newsletter. Zjeżdżamy sobie w dół i rzucają nam się w oczy znowu literki LGBTQ, bo to jest drukowanymi literami, więc tak łatwo to namierzyć jakby wzrokiem. Synodalność i społeczności LGBTQ. 10 minut z papieżem Franciszkiem. Co tam może się dziać? Oceania. Tutaj nie ma żadnego materiału wideo. Diecezja Paramatta w Australii pod przewodnictwem biskupa Vincenta Longa van Nguyena zaprosiła katolików LGBTQIA+ i zadała im pytanie, gdybym miała 10 minut z papieżem Franciszkiem, co bym powiedziała. Grupa zebrała się i na dwóch spotkaniach uzgodniła taką syntezę, w której napisała tak: ból, cierpienie, ucieszanie i ostracyzm, którego ludzie LGBTQIA+ doświadczali i wciąż doświadczają od części Kościoła, pilnie wzywa nas na tę synodalną podróż. Raczej niż bycie wyrzutkami, powiedzmy, dla wszystkich, te doświadczenia ludzi LGBTQIA, katolików LGBTQIA+, powodują, że całe rodziny odchodzą od Kościoła, ponieważ czują się porzucone. Te bolesne doświadczenia dodają dodatkowej traumy i bólu, powodując, że LGBTQIA katolicy popadają w rozpacz, nienawiść do samego siebie i niektórzy w sposób tragiczny samo się okaleczają, czy targają się jakoś na siebie samych. Aby Kościół stał się naprawdę inkluzywny, musi istnieć odważny i otwarty dialog, po którym następuje aktywny i intencjonalna posługa wspólnego kroczenia. Oj, katolicy LGBTQIA+, posługują w każdej części, na każdym poziomie Kościoła, który tak kochamy. Nawet jeżeli część tego Kościoła specjalnie ignoruje nasze rzeczywistości, nasze historie albo nawet naszą egzystencję. Świętość rodzin LGBTQIA, nasze pełne miłości i wiary, związki, nasze dzieci i nasze społeczności są znakami Bożej bezwarunkowej miłości i opatrzności. Dalej jeszcze mamy napisane, że szkodliwy język jest używany jako broń, aby gnębić ludzi LGBTQIA. Pojęcia, które nazywają homoseksualizm wewnętrznie złym i obiektywnie nieuporządkowanym, muszą być usunięte z leksykonu Kościoła. Konkluzja jest całkiem zachęcająca. Kiedy katolicy LGBTQIA+ są aktywnie przyjęci, cenieni i utwierdzani w tym, kim są, dodaje im to odwagi i siły, żeby przeżywać swoje życie w sposób autentyczny i kwitnąć jako ludzie Boży. To właśnie oznacza ta podróż razem, jako Kościół synodalny, jako jedno ciało Chrystusa. Przypominam dla tych, którzy może wyparli, bo to już ten odcinek chwilkę trwa i ktoś mógł z nerwów wyprzeć to, że jesteśmy na oficjalnej stronie internetowej Synodu o Synodalności. tworzonej przez Generalny Sekretariat Biskupów w Watykanie. Okej, myślę, że czas, abyśmy przeszli teraz do głównego materiału, który to spowodował, że tak bardzo zainteresowałem się tą stroną. Trzy świadectwa par homoseksualnych. 6 maja 2022 roku. Chcemy opowiedzieć trzy historie z północnej Karoliny w Stanach z kościoła niepokalanego poczęcia. Pierwsza historia to jedna z najbardziej poruszających historii. Młoda kobieta podróżowała samochodem, by dokonać aborcji. Gdy zaświeciło się czerwone światło, otworzyła Facebooka i wyskoczył jej taki post innego parafianina, Karla, którego ta kobieta znała. I ten post mówił, dlaczego ktoś nam po prostu nie da swojego dziecka. Młoda kobieta skontaktowała się ze swoim przyjacielem i powiedziała, jadę do kliniki aborcyjnej. Jeżeli byś dostał to dziecko, czy byś je zaadoptował? Karl na to. Oczywiście, muszę zapytać w domu, ale myślę, że od razu mogę powiedzieć, że tak. Dzisiaj Parker jest 8-letnim chłopcem, który ma dwoje kochających rodziców. Karla i Diego, których związek uratował to dziecko od aborcji. Może jeszcze raz przypomnę, że jesteśmy na oficjalnej stronie Kościoła Katolickiego, Synodu o Synodalności. Mowa tutaj była o adopcji dziecka przez parę homoseksualną. Druga historia. Historia seksualności, która daje życie. Jeden z członków diecezji opowiedział historię pary homoseksualnej, która pochodziła z diecezji Charlotte, ale była obrażona przez członków Kościoła Katolickiego, do którego uczęszczali. Josh i Nick przeprowadzili się do Kanady, gdzie się pobrali. Jesteśmy na oficjalnej stronie Synodu o Synodalności Kościoła Katolickiego. Jest użyte słowo married, czyli pobrali się. I żyli razem przez 15 lat. Bardzo chcieli, żeby ich seksualność była dającą życie. Więc adoptowali lokalnych nastolatków z niepełnosprawnościami, żeby dać im szansę na lepsze życie, dom, edukację i dwoje kochających rodziców. A jako, że jeden z tej pary homoseksualistów, Josh, pracuje w jakimś poradnictwie dla nastolatków z zaburzeniami, to był doskonały wybór, który umożliwił im, aby posuwać się naprzód w tym Bożym wezwaniu, żeby pomagać społeczności nastolatków z problemami mentalnymi i żeby pomagać im osiągnąć sukces w życiu. To może ja przypomnę, że jesteśmy na oficjalnej stronie Synodu o Synodalności Kościoła Katolickiego i trzecia historia, mając cel podnoszenie dzieci z biedy. Pierwszy członek naszej pary, Matthew, ale to nie jest jego prawdziwe imię, jest obecnie ulubionym nauczycielem w katolickim liceum w Stanach Zjednoczonych i pomimo, że chowa swoją homoseksualność, postanowił pobrać się, wziąć ślub ze swoim partnerem gdzie indziej. Jako para postanowili kochać i adoptować młode dzieci z całego świata i robiąc to podnosić je z ekstremalnej biedy. Największym smutkiem Matthew, ale to nie jest jego prawdziwe imię, przypominam, jest to, że musi ukrywać swoją homoseksualność, aby zachować swoją pracę w instytucji kościelnej i że nie czuje się akceptowany w kościele katolickim właśnie z powodu swojej seksualności, którą uważa za daną od Boga. I nie czuje tej akceptacji w kościele katolickim pomimo swoich prób, aby kochać biednych i nędzarzy przez swoje decyzje pro-life, aby adoptować. Tak, to właśnie tak. Mamy więc na oficjalnej stronie trwającego w kościele synodu o synodalności trzy historie adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Naprawdę super. Nie wiem, czy to jest super. Myślałem, szczerze mówiąc, że wyczuwam mniej więcej, co się dzieje na trwającym synodzie o synodalności. Natomiast natrafienie na ten materiał, gdzie na oficjalnej stronie, to już mówię po raz 17 chyba dzisiaj, synodu o synodalności, są historie trzech par homoseksualnych, które są przedstawione jako coś dobrego, jako niemalże pro-life. Jeżeli ktoś ma ochotę, napiszcie w komentarzu, czy was zaskoczyło to, czy wiedzieliście mniej więcej, na jakim jesteśmy etapie. To byłoby wszystko w tej pierwszej sprawce. Teraz może, żeby trochę poprawić atmosferę, powiedzmy, chciałbym przedstawić wam postać świętego Franciszka Salezego. Zapraszam. Święty Franciszek Salezy urodził się 21 sierpnia 1567 roku w Toron w księstwie Sabaudi, obecnie Francja, w starym arystokratycznym rodzie. był najstarszym z 12 dzieci. Ojciec widział go w roli urzędnika, dlatego już w wieku 6 lat młody Franciszek rozpoczął naukę. W wieku 10 lat przyjął pierwszą komunię świętą i bierzmowanie, a rok później został przez tonsurę włączony do stanu duchownego. W wieku 16 lat wyjechał do Paryża, by studiować w jezuickim kolegium Clermont. Pod wpływem dyskusji teologicznych dotyczących predestynacji rozpoczął ulegać rozpaczy. Stwierdził, że nie ma szans na zbawienie i na pewno pójdzie do piekła. Cały grudzień 1586 roku leżał chory, przykuty do łóżka. W styczniu udał się do nieistniejącego już paryskiego kościoła świętego Stefana, gdzie oddał się w opiekę Matce Najświętszej. Dzięki temu odzyskał spokój ducha i postanowił poświęcić swoje życie Bogu. Złożył śluby czystości i został tercjarzem minimitów, zakonu wzorowanego na franciszkanach, ale odznaczającego się jeszcze większą surowością reguły. W 1588 roku wyjechał do Padwy, na studia prawnicze. Był to krok w kierunku obmyślonej przez ojca kariery urzędniczej. Po skończeniu studiów i powrocie do domu odrzucił przygotowane przez ojca stanowisko w Senacie i małżeństwo z bogatą dziedziczką. Postanowił zostać kapłanem. Ojciec stanowczo się na to nie zgadzał, ponieważ stanowiłoby to kres jego marzeń o wielkiej karierze syna. Dopiero gdy biskup Genewy obiecał Franciszkowi stanowisko drugiej osoby w diecezji, prepozyta kapituły, ojciec ustąpił. W 1593 roku Franciszek Salezy przyjął święcenia kapłańskie. Od czasów reformacji siedzibą diecezji genewskiej było Annecy, ponieważ Genewa została przejęta przez kalwinistów. W 1594 roku Franciszek zgłosił się na ochotnika do nawracania protestantów w Chablais, prowincji, która właśnie została przywrócona księstwu sabołckiemu, w której jednak kalwiniści zdążyli narzucić swoją wiarę. Z narażeniem życia pokonywał alpejskie szczyty, namawiając mieszkańców do powrotu do prawdziwego kościoła. Miał szczególny dar nawiązywania kontaktów z prostymi ludźmi. Dzięki swojej gorliwości, życzliwości, dobroci i wiedzy zyskiwał wśród nich posłuch. Rozmowy okraszał dużą porcją humoru. Wyznawał zasadę. Więcej much się złapie na krople miodu, aniżeli na całą beczkę octu. Na murach rozklejał ulotki zawierające zwięźle przekazane prawdy wiary. Choć sam z natury był popędliwy i gwałtowny, dzięki wieloletniej pracy nad sobą doszedł do takiego stopnia doskonałości, że jego takt, umiar i słodycz przyrównywano do samego Zbawiciela. Kalwiniści wysyłali swoich kaznodziejów, by zwalczać misję Franciszka, jednak w efekcie często sami nawracali się na katolicyzm. Na prośbę papieża Klemensa VIII Franciszek udał się do Genewy, by podjąć próbę nawrócenia Teodora Bezy, zwanego patriarchą reformacji. Ten przyjął go z życzliwością i z zaciekawieniem, ale nie miał odwagi podjęcia dalszych kroków. Dzięki działalności Franciszka duża część Chablais wróciła na łono kościoła. Misja tam trwała 4 lata. W 1599 roku biskup Genewy wyznaczył go swoim biskupem pomocniczym. Franciszek odmówił, lecz biskup wysłał go do Rzymu. Tam Klemens VIII zatwierdził wybór i w obecności kolegium kardynalskiego papież powiedział do Franciszka: niech wypłyną twoje wody i oby stały się publicznymi źródłami, w których świat może ugasić pragnienie. Franciszek już jako biskup pojechał do Paryża, gdzie nawiązał przyjaźń z królem Francji Henrykiem IV i głosił rekolekcje wielkopostne na dworze królewskim. Król chciał go zatrzymać we Francji i zachęcał go, aby w swoich kazaniach i pismach nadal nauczał dusze, które musiały żyć w świecie, jak ufać Bogu i żyć prawdziwie pobożnie. Franciszek przyczynił się do zawiązania sojuszu pomiędzy królem Francji a papieżem. Po śmierci biskupa Klaudiusza Graniera w 1602 roku Franciszek został biskupem Genewy. Jego pierwszym krokiem było wprowadzenie katechizacji ludu na podstawie katechizmu świętego Roberta Bellarmina. Swoje urzędowanie rozpoczął od odwiedzenia każdej z 450 parafii swojej diecezji. Żył jak asceta, całkowicie poświęcając się rozmowom z duchownymi, głoszeniu kazań i kierownictwu duchowemu. Napisał kilka dzieł, z których najbardziej znane to Filotea, wprowadzenie do życia pobożnego. Dzieło to polemizuje z teoriami kelwińskimi. Według Franciszka każdy powinien dążyć do tego, by stać się pobożnym, a błędem, a nawet herezją, jest utrzymywanie, że pobożność jest nie do pogodzenia z jakimkolwiek stanem. W pierwszej części autor opisuje, jak dusza powinna uwolnić się od wszelkich skłonności do grzechu lub przywiązania do niego. W drugiej uczy, jak zjednoczyć się z Bogiem przez modlitwę i sakramenty. W trzeciej praktykuje ją w cnotach. W czwartej wzmacnia ją przed pokusą. piątej uczy, jak formułować postanowienia i w nich wytrwać. Książka ta jest uznawana za arcydzieło życia duchowego i została przetłumaczona na prawie każdy język już za życia autora. I od tego czasu doczekała się niezliczonych wydań. Pisma Franciszka Salezego, wypełnione doktryną niebiańską, są w Kościele jasnym światłem, wskazując duszom łatwy i bezpieczny sposób dojścia do doskonałości życia chrześcijańskiego. Uczy Kościół Święty w Brewiarzu na dzień wspomnienia świętego Franciszka Salezego. W życiu duchowym istnieją dwa elementy. Po pierwsze walka z naszą niższą naturą, po drugie zjednoczenie woli z Bogiem, czyli pokuta i miłość. Franciszek skupia się przede wszystkim na miłości. Nie dlatego, że zaniedbuje pokutę, która jest absolutnie konieczna, ale pragnie, aby była ona praktykowana z pobudek miłości. Umartwienie wewnętrzne, którego wymaga, musi być nieustanne i zawsze towarzyszyć miłości. Wzorem tu jest Chrystus, a praktycznymi środkami dojścia do tej doskonałości są pamięć o obecności Boga, modlitwa synowska i właściwa intencja we wszystkich naszych działaniach. Franciszek chciał, by życie duchowe nie było ukryte jedynie w klasztorach, lecz by wskazywało ono drogę każdemu wiernemu żyjącemu pośród świata. Był znany jako przyjaciel biednych i człowiek o nadprzyrodzonej uprzejmości. Jadł, ubierał się i mieszkał prosto. Całkowicie zrezygnował z nadmiaru i żył z największą oszczędnością, aby móc obficiej zaspokoić potrzeby potrzebujących. Razem ze świętą Joanną Franciszką de Chantal założył zakon wizytek, zakon nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Był on przeznaczony dla tych kandydatek do zakonów, które nie mają wystarczająco sił, aby podołać wyrzeczeniom zakonów o surowszych zasadach. Jeździł do innych diecezji, gdzie głosił rekolekcje adwentowe i wielkopostne. Podczas swojego ostatniego pobytu w Paryżu, od listopada 1618 roku do września 1619 roku, codziennie wchodził na ambonę, by podołać pobożnym wymaganiom swoich słuchaczy. W Paryżu poznał m.in. świętego Wincentego a Paulo. Przyjaciele chcieli go zatrzymać we Francji, oferując biskupstwo w Paryżu. Jednak Franciszek odmówił. W 1622 roku wyruszył z dworem sabałckim na spotkanie z królem Francji. W drodze powrotnej zatrzymał się w Lyonie, w małym pokoiku w domu ogrodnika przy klasztorze sióstr wizytek. Tam 27 grudnia święto świętego Jana Ewangelisty doznał apopleksji. Przyjął ostatnie namaszczenie, a jego słowa przed śmiercią brzmiały: bądź wola Boża, Jezus, Bóg mój i wszystko moje. Zmarł dzień później w wieku 55 lat. Natychmiast do jego ciała rozpoczęli pielgrzymować mieszkańcy Lyonu, którzy chcieli zachować je w swoim mieście. Z trudem udało się sprowadzić je do Annecy, gdzie został pochowany w kościele sióstr wizytek. Jednak w Lyonie pozostawiono serce Franciszka. Podczas rewolucji francuskiej zostało przewiezione do Wenecji. Święty Franciszek Salezy został beatyfikowany w 1661 roku, a kanonizowany już 4 lata później. Papież Pius IX ogłosił w 1877 roku świętego Franciszka Salezego doktorem Kościoła, a papież Pius XI w 1923 roku patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Święty Jan Bosko założył w 1859 roku Towarzystwo świętego Franciszka Salezego, czyli Zgromadzenie Salezjanów. Święty Franciszek Salezy to jest postać, która ostatnio mocno mnie pociąga. Zacząłem po raz pierwszy czytać książkę Filotea, która dla niektórych może twardzieli z Kościoła katolickiego wydawać się trochę miękka. Dla mnie wręcz przeciwnie, to jest rodzaj pobożności, która na ten moment, przynajmniej mojego życia, bardzo mnie pociąga, dlatego że wyglądałoby na to, że święty Franciszek Salezy promował coś, co można by nazwać chyba radosną pobożnością. Bardzo mi się to podoba. Kochani, to by było wszystko w tym odcinku Sprawek. Dlaczego tylko dwie? Powiem może w najbliższych dniach, jeżeli Pan Bóg pozwoli, następny odcinek programu Sprawki Okiem Katolika i jutro. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, człowieku rozumny. Trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.